Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wezwał do rozwijania opieki paliatywnej. Chorych i wszystkich, którzy się o nich troszczą, zapewnił o swej modlitwie. Program rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie wysłuchamy relacji z Korei Południowej, gdzie odbyły się centralne obchody 15 Światowego Dnia Chorego oraz z Polski. Natomiast w audycji z cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy film Lot nad Kukułczym Gniazdem. 11 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Kościół szczególnie modli się za chorych. Okolicznościowej mszy w Bazylice Watykańskiej przewodniczył kardynał Camillo Ruini. Bezpośrednio po niej z chorymi spotkał się papież.
Ludziom dzisiejszym, którzy nierzadko męczą się pomiędzy trwogą i nadzieją, którzy zniechęcają się świadomi swej małości i których opanowują niekończące się pragnienia, Najświętsza Maria Panna ofiarowuje pogodną wizję i ma słowo zdatne do umocnienia serc, stwierdził Benedykt XVI. W słowie do chorych przypomniał adhortację Pawła VI Marialis Cultus o należnym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Matki Bożej. Krzepiącą moc ma jej zapewnienie, że nadzieja odniesie zwycięstwo nad trwogą, wspólnota nad samotnością, pokój nad zamętem, radość i piękno nad zniechęceniem i odrazą, oczekiwanie rzeczy wiecznych nad doczesnymi pożądaniami, życie nad śmiercią.
Benedykt XVI wezwał wiernych, aby chorych nie zostawiać samymi. Wszystkich doświadczonych chorobą zapewnił o bliskości całego Kościoła i zawierzył Matce Bożej.
Nessuno. Oby nikt, zwłaszcza doświadczony poważnym cierpieniem, nigdy nie czuł się opuszczony. Was wszystkich zawierzam tego wieczoru Najświętszej Maryi Pannie. Ona po przeżyciu niewypowiedzianego cierpienia została wzięta do nieba. Tam nas oczekuje i mamy nadzieję, że pewnego dnia również my będziemy tam dzielić radość jej boskiego Syna.
Popołudniową mszą w Bazylice Świętego Piotra Unitalsi, czyli Włoska Krajowa Unia Transportu Chorych do Lourdes i Sanktuariów Międzynarodowych, zainaugurowała obchody 150. rocznicy objawień maryjnych w Lourdes. 11 lutego 1858 roku Najświętsza Maria Panna ukazała się po raz pierwszy świętej Bernadecie w grocie Masabielskiej. To cudowne wydarzenie uczyniło z miejscowości we francuskich Pirenejach centrum pielgrzymowania i głębokiej duchowości maryjnej. Benedykt XVI nawiązał do niego również w rozważaniu na Anioł Pański.
W tym miejscu od prawie 150 lat z mocą rozbrzmiewa wezwanie Maryi do modlitwy i pokuty, będące trwałym echem wezwania, którym Jezus zapoczątkował swe przepowiadanie w Galilei. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ponadto sanktuarium to stało się celem licznych pielgrzymek ludzi chorych, którzy wsłuchując się w głos Najświętszej Maryi Panny są zachęcani do przyjmowania swych cierpień i ofiarowania ich za zbawienie świata w zjednoczeniu z cierpieniami ukrzyżowanego Chrystusa.
To właśnie z uwagi na więź łączącą Lourdes z ludzkim cierpieniem Jan Paweł II wprowadził 15 lat temu obchody Światowego Dnia Chorego. W tym roku poświęcony on jest nieuleczalnie chorym. Papież podkreślił potrzebę rozwijania opieki paliatywnej zapewniającej integralną pomoc oraz opiekę duchową.
Dzisiaj przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Marii zawieszam wszystkich cierpiących, a zwłaszcza ciężko chorych. Polecam Bogu lekarzy i opiekujących się chorymi. Niech Maria, uzdrowienie chorych, pomaga nam dostrzec w ludziach dotkniętych chorobą oblicze cierpiącego Chrystusa. Pozdrawiam chorych i ich bliskich. Wszystkim serdecznie błogosławień.
Centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbywają się w stolicy Korei Południowej. Podczas modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił wszystkich biorących w nich udział wraz ze swym specjalnym wysłannikiem, kardynałem Javierem Lozano Barraganem. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia przewodniczył w Seulu Eucharystii połączonej z sakramentem namaszczenia chorych.
Na miejsce celebracji tej wyjątkowej liturgii wybrano gimnazjum Jung Chong, halę koncertową, która może pomieścić 5 tysięcy osób. Warto wspomnieć, że w tej samej sali odbył się specjalny koncert wczoraj wieczorem z myślą włączenia młodych, szczególnie studentów medycyny i szkół pielęgniarskich w obchody Dnia Chorego. Do żywo przeżywających to spotkanie młodych kardynał Ludzano Baragan powiedział: jesteście pełni energii. Z pewnością pomożecie wielu chorym w przyszłości, kiedy podejmiecie odpowiedzialne obowiązki. Dzisiaj rano ta sama hala przekształciła się w dynamiczny kościół. W centrum zamiast estrady stanął ogromny ołtarz. Miłym zaskoczeniem było, kiedy dostojny celebrant rozpoczął mszę świętą w języku koreańskim. Zgromadzony lud odpowiedział bez wahania i podczas całej liturgii nabożnie uczestniczył także poprzez piękny, melodyjny śpiew. W homilii odczytanej po koreańsku przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia przypomniał zasadnicze myśli orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego. Następnie rozpoczął się obrzęd namaszczenia chorych. Wysłannik Ojca Świętego, biskupi i wybrani kapłani namaścili około 600 chorych zgromadzonych najbliżej ołtarza. Na wielu twarzach pojawiły się łzy wzruszenia. Bezpośrednio po namaszczeniu chorych kardynał Baragan udzielił specjalnego błogosławieństwa połączonego z odpustem zupełnym dla uczestników uroczystości. Wzruszającym momentem była modlitwa wiernych w językach koreańskim, japońskim, chińskim, angielskim, hiszpańskim. Odzwierciedlała się w niej powszechność Kościoła, który na całym świecie modli się za swoich braci i siostry naznaczonych cierpieniem. Wspomniano szczególnie chorych nieuleczalnie i terminalnie, a także tych, którzy im posługują. Jak napisał Benedykt XVI, niech Najświętsza Panna, nasza Matka, da pociechę chorym i pokrzepienie wszystkim tym, którzy jako miłosierni Samarytanie poświęcili swe życie, aby leczyć fizyczne i duchowe rany cierpiących. W tym duchu wysłannik Benedykta XVI pożegnał się z uczestnikami liturgii w gimnazjum Jung Chong. Dali oni świadectwo głębokiej wiary, pięknej, skupionej postawy modlitewnej, aktywnego zaangażowania w liturgię. Można śmiało powiedzieć, że spełniły się założenia, które postawił sobie Kościołowi w Korei kardynał Chong, arcybiskup Seulu. Powiedział: mam nadzieję, że ta uroczysta celebracja Dnia Chorego stanie się świętem chorych, pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy służą chorym w Kościele katolickim w Korei i na całym świecie. Z Seulu dla Radia Watykańskiego ksiądz Dariusz Giers.
Obchody Światowego Dnia Chorego trwają również w Polsce. Odprawiane są msze święte i okolicznościowe nabożeństwa, podczas których udziela się sakramentu namaszczenia chorych. Relacja Rafała Łącznego.
Cierpienie i śmierć to doświadczenie ogólnoludzkie, przypomniał podczas mszy świętej sprawowanej w warszawskim kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Józef Jachimczak. Kapłan zwrócił uwagę na diametralną zmianę warunków życia, jaką powoduje choroba. Od chorego odpadają tytuły, funkcje i zdobyta pozycja życiowa. Pozostaje jedynie cierpiący człowiek, mówił ksiądz Jachimczak.
Przestaje być wielkim, nic nie udaje. Jest takim, jakim jest sam z siebie. A jedyne wartości, które mają cenę w życiu szpitalnym, to dobroć, uczynność i wesołość. Chory człowiek potrzebuje drugiego człowieka, któremu w zaufaniu mógłby przedstawić swoje cierpienie.
Z kolei arcybiskup Władysław Ziółek przypomniał, że dzisiejszy świat potrzebuje świadectwa cierpienia. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia sprawował mszę świętą w kościele pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Łodzi. Podkreślił, że w Światowy Dzień Chorego nie można nie zwrócić naszej uwagi na tych, którzy codziennie pracują, aby chorym i ich rodzinom zapewnić odpowiednią opiekę.
Wielu z tych, którzy myślą o chorych i potrzebujących, którzy leczą ich i pielęgnują, sami cierpią dzisiaj niedostatek, z trudem opierając się pokusie pozostawienia cierpiących ich własnemu losowi i szukania szczęścia gdzie indziej.
Wiele diecezjalnych Caritas zorganizowało dziś dni otwarte w hospicjach i ośrodkach opiekuńczych, by w ten sposób przybliżyć swoją pracę.
Thank you. kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W listopadzie 1975 roku na ekrany kin wchodzi najsłynniejsze dzieło czeskiego reżysera Milosza Formana, który wówczas już od 8 lat przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Twórca Miłości blondynki i zakazanego przez czechosłowacką cenzurę filmu Pali się moja panno, mimo światowego uznania, jakie przyniosły mu te tytuły, zaczynał swoją karierę w Hollywood od początku, gdyż musiał nauczyć się zupełnie sobie obcej formuły kina. Lot nad kukułczym gniazdem to jego drugi film zrealizowany w Ameryce, a zarazem największy życiowy sukces, uhonorowany aż 5 Oscarami, w tym za reżyserię. Można chyba w pewnym sensie powiedzieć, że adaptacja głośnej powieści Kena Kiseya była Formanowi w jakiś dziwny sposób pisana. Kirk Douglas bowiem, który odwiedził Czechosłowację jeszcze w latach 60. i zapoznał się wówczas z twórczością młodego reżysera, obiecał przesłać mu pewien tekst, aby nad nim popracował. Przesyłka nigdy jednak nie dotarła.
Po latach okazało się, że na granicy zatrzymali ją nadgorliwi celnicy, nie informując o tym ani nadawcy, ani odbiorcy. Forman był przekonany, że wielki gwiazdor zapomniał o luźno złożonej propozycji. Douglas zaś sądził, że socjalistyczny artysta wzgardził imperialistyczną literaturą. Ową niedostarczoną książką był właśnie Lot nad kukułczym gniazdem. Po latach propozycja jej ekranizacji powróciła z innej strony, a Forman podszedł do niej z wielkim zapałem, gdyż opowieść o pacjentach szpitala psychiatrycznego wydała mu się nadzwyczaj nośna i pozwalała zbudować na ekranie obraz tego, co znał z własnego doświadczenia. Portret ludzi poddanych autorytarnej władzy.
Może pani o tym nie wie, ale dzisiaj rozpoczynają się bejsbolowe mistrzostwa świata. Proponuję, żebyśmy przesunęli zajęcia na wieczór. Chcielibyśmy obejrzeć mecz w telewizji. Sugeruje pan, że powinniśmy zmienić nasz starannie opracowany harmonogram. Drobna odmiana nikomu nie zaszkodzi. Tego akurat nie wiem. Niektórzy pacjenci długo przyzwyczajają się do codziennej rutyny. Taka zmiana może im zaszkodzić.
Bohaterem opowieści jest młody mężczyzna Randall McMurphy. To skazany za uwiedzenie nieletniej weteran wojenny, pijak i oszust, który za wszelką cenę stara się uniknąć odpowiedzialności. Dlatego, aby wydostać się z więzienia, symuluje chorobę psychiczną. Łóżko w szpitalu dla wariatów nie tylko wydaje się wygodniejsze od pryczy w celi, ale daje jednocześnie szansę na wcześniejszą wolność. Jednak wbrew kalkulacjom, McMurphy upiornego oddziału już nigdy nie opuści.
Reżyser z wielką pieczołowitością przygląda się niewielkiej szpitalnej społeczności. Jej połowę stanowią poprzywiązywani do łóżek obłożnie chorzy, z którymi nie sposób nawiązać jakiegokolwiek kontaktu. Znacznie ciekawsza wydaje się druga połowa pacjentów. To ci, którzy uwierzyli, że są chorzy i swoje szaleństwo traktują jako swoiste alibi, rodzaj ucieczki przed rozmaitymi problemami, a zwłaszcza przed samodzielnym życiem. Jak się okazuje, większość z nich przebywa tu z własnej woli i każdy mógłby, przynajmniej teoretycznie, opuścić szpital. Ale jak twierdzą, nie są do tego jeszcze gotowi. Pozostają więc całkowicie bezwolni. Biernie poddają się przepisywanym zabiegom i skrupulatnie starają się wypełniać szczegółowe przepisy regulaminu. Pomni na to, że w przeciwnym razie zostaną poddani serii bolesnych elektrowstrząsów, o co z pewnością zadba pozbawiona ludzkich uczuć sadystyczna siostra Ratchet.
Można by ściszyć trochę muzykę, chłopcy chcieliby porozmawiać. Muzyka jest dla wszystkich. Wiem, ale można by ją trochę ściszyć, żebyśmy nie musieli się przekrzykiwać. Widocznie nie rozumie pan, że mamy tu pacjentów w starszym wieku, którzy nie słyszą ściszonej muzyki. Muzyka to ich jedyna rozrywka. Brudzi mi pan szybę.
Wejście McMurphy'ego w ów zamknięty świat oddziału psychiatrycznego burzy ustalony w nim porządek. Nowy pacjent, który traktuje szpital jako poczekalnię w wyjściu na wolność, aby się w nim nie zanudzić, od samego początku próbuje ożywić swoich nowych współtowarzyszy. Chociaż nazywa ich świrusami i nieustannie się z nich dobrodusznie podśmiewa, to traktuje ich w gruncie rzeczy jak normalnych ludzi. Gra z nimi w pokera, montuje drużynę koszykarską, a wreszcie uprowadza szpitalny autobus, aby zabrać ich jachtem w rejs po pobliskim jeziorze. Jego witalność udziela się większości pacjentów, którzy zaczynają wiedzieć, czego chcą, a czego nie chcą, i coraz odważniej wyrażają swoje zdanie. Okazuje się, że prosty oszust bez żadnego medycznego wykształcenia w ciągu zaledwie kilku tygodni może zrobić dla nich więcej niż cały sztab lekarzy, który od lat poddaje ich nieludzkim zabiegom i faszeruje niezliczoną ilością tabletek.
Widz, obserwujący przemianę, jaka z dnia na dzień zachodzi na oddziale, zaczyna zdawać sobie sprawę, jak bardzo umowne jest tu rozróżnianie na chorych i zdrowych. Obserwując bowiem nerwowe reakcje personelu na wzrastającą aktywność podopiecznych, można słusznie zadać pytanie, kto w tym szpitalu jest bardziej nienormalny? Czy pacjenci, przełamujący apatię, w jaką ich latami wtrącano, czy siostra Ratchet, tępiąca każdy przejaw samodzielności i wywołująca stany lękowe u swoich podopiecznych, co nawet w jednym przypadku kończy się samobójstwem?
Przepuśćcie mnie. Proszę mnie przepuścić. Odsuń się. Zabierz ich stąd. Bez paniki. To nie będzie miało wpływu na nasz rozkład zajęć. Mac, nie!
Ukazana przez Formana historia stale wywołuje najrozmaitsze skojarzenia i interpretacje. Jedni dostrzegają w niej wezwanie do buntu przeciw autorytetom, które ograniczają i niszczą jednostkę, gdyż odbierają jej prawo do bycia sobą. Drudzy dostrzegają w filmie Formana metaforę państwa totalitarnego, a jeszcze inni obraz instytucji państwowych, które pierwotnie powołane dla dobra ludzi, z czasem obracają się przeciwko nim. Jakby jednak nie interpretować przedstawionej opowieści, szczególnie poruszający pozostanie los jej głównego bohatera.
McMurphy, tak przejmująco zagrany przez Jacka Nicholsona, z powodu swojej żywotności i umiłowania wolności, zostaje uznany za szczególnie chorego. Po nieudanej próbie ucieczki, która zamiast wyjazdem do Kanady zakończyła się wielkim pijaństwem na oddziale, zostaje poddany zabiegowi lobotomii i od tej pory jest już tylko bezwolnym automatem. Indiański wódz, z którym w sposób szczególny zdołał zaprzyjaźnić się w klinice, z litości dusi go podczas snu poduszką. Ale jednak upadek i śmierć McMurphy'ego nie są daremne. Indianin, w którym na nowo rozbudził poczucie człowieczeństwa, wyrywa kraty i ucieka, by spełnić ich wspólny sen o wolności.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
I to już wszystko w naszym niedzielnym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus.